studio Made in.
Wiadomości w net.
Dzień dobry, jest poniedziałek, 28 listopada, godzina 16. Wiadomości w net, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Państwowa Spółka Energetyczna Kompania Ukrainy zrealizowała pierwszy testowy import prądu z Rumunii. Import energii elektrycznej może być dodatkowym narzędziem stabilizującym ukraiński system energetyczny. Dostawy testowe są konieczne, aby sprawdzić techniczną wykonalność importu energii z Europy na wypadek takiej potrzeby. Pierwszy próbny import prądu z obszaru Unii Europejskiej miał miejsce miesiąc temu, 27 października, ze Słowacji. Powtarzające się od października zmasowane ostrzały rakietowe powodują straty w infrastrukturze, przede wszystkim w sieci przesyłu prądu. Remonty uszkodzeń są coraz trudniejsze, m.in. z powodu wyczerpywania się części zamiennych. Państwowy operator przesyłu energii Ukrenergo informuje, że na całej Ukrainie wprowadzane są awaryjne wyłączenia prądu z powodu narastającego niedoboru energii elektrycznej. Brexit pogarsza sytuację w brytyjskiej służbie zdrowia. Wynika z raportu największego brytyjskiego medycznego think tanku. W szpitalach i przychodniach brakuje rąk do pracy. Lekarek i pielęgniarzy brakuje od dawna. Wielu ostatnio odchodzi, bo zwiększa się liczba obowiązków w przeciwieństwie do płac. Brytyjska służba zdrowia tworzy więc na przykład specjalne reklamówki telewizyjne i internetowe, by zachęcić Brytyjczyków do rozpoczęcia kariery w tym sektorze. Lukę kiedyś można było wypełnić specjalistami z Polski, Hiszpanii czy Bułgarii, ale w raporcie czytamy, że sytuację pogorszyły brexitowa biurokracja i koszty. Dochodzi do tego niepewność związana z procedurami wizowymi. Imigranci nie chcą już tak chętnie przyjeżdżać, a raport szacuje, że gdyby Brexitu nie było, dziś na wyspach pracowałoby o ponad 4000 więcej lekarzy, w tym tych najbardziej potrzebnych, kardiologów, pediatrów i psychiatrów. Wojskowi dowódcy przez 3 najbliższe dni będą debatować o sytuacji bezpieczeństwa w regionie. W Warszawie po południu rozpoczęła się cykliczna konferencja, na której oficerowie i eksperci będą omawiać wyzwania stojące przed Europą Środkowo-Wschodnią w związku z wojną na Ukrainie. Spotkanie otworzył szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Podkreślił, że w obradach bierze udział szef rumuńskiego odpowiednika sztabu generalnego, co pozwoli szerzej spojrzeć na konflikt za naszą wschodnią granicą. Generał Andrzejczak przypomniał, że Rumunia, podobnie jak Polska, jest w obecnej sytuacji w bardzo ważnym geopolitycznie miejscu, co pozwala z innej perspektywy patrzeć i oceniać to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dodał, że w trakcie spotkania zostanie omówiona rola, jaką nasz kraj odgrywa w regionie oraz to, jak ta rola zmieniła się po inwazji Rosji na Ukrainę. Tegoroczna konferencja jest organizowana po raz trzeci i w tym roku będzie poświęcona przede wszystkim zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem narodowym i kształtowaniem przyszłych wojskowych doktryn. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła rewizję na terenie Poczajowskiego Seminarium Duchownego w obwodzie tarnopolskim i eparchii iwano-frankowskiej. Podczas przeszukań znaleziono literaturę, w której zaprzecza się istnieniu narodu ukraińskiego, jego języka, a także prawa samej Ukrainy do państwowości, a wręcz przeciwnie, podkreśla się, że jest to państwo rzekomo sztucznie stworzone. Ponadto w jednym z pomieszczeń gospodarczych eparchii iwano-frankowskiej znaleziono symbole Wielkiej Armii Dońskiej. Ta formacja wojskowa pomogła Rosjanom w zajęciu obwodu donieckiego i ługańskiego w 2014 roku. Spór we francuskim rządzie wokół tzw. afery McKinsey. Kilka dni temu media obiegła informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie zaangażowania amerykańskiej firmy doradczej w kampanię prezydencką i rządu Emmanuela Macrona. Minister gospodarki Bruno Le Maire przyznał w niedzielnym wywiadzie, że ministrowie zbyt często sięgali po usługi doradcze McKinsey'a. Opozycja mówi o narastającej presji na partię prezydencką. W piątek poinformowano o wszczęciu śledztwa w tej sprawie przez prokuraturę finansową. Jak ujawniłem, wiele miesięcy temu media, eksperci McKinsey'a pomagali Emmanuelowi Macronowi w jego kampaniach wyborczych w 2017 i w 2022 roku. Podejrzenia śledczych wzbudził fakt, iż Pałac Elizejski powierzał w ostatnich latach misje doradcze McKinsey'owi warte wiele milionów euro. Firma miała też unikać płacenia podatków we Francji w latach 2011-2020. To była ostatnia wiadomość. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Dziś możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i krótkotrwałych przejaśnień. Słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu spodziewane są głównie w województwach północno-wschodnich. Poza tym padać nie powinno. W najcieplejszej porze dnia słupek rtęci wskaże od 1 stopnia Celsjusza na plusie w okolicach Białegostoku, przez 2 w centrum Bydgoszczy, Szczecinie i Lublinie, po 4 w Krakowie i 6 we Wrocławiu. Na Podlasiu i Mazurach powieje słabo, a poza tym umiarkowanie jedynie na Pomorzu Zachodnim, okresami dość silnie.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Reklama.
Żaden sztorm nam nie straszny. Co tydzień wspólnie z Radiem Deon łączymy słuchaczy ponad oceanami. Co słychać w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii, Libanie, Ukrainie? Słuchaj audycji Ponad Oceanami w każdy czwartek o godzinie 15.30.
Ponad Oceanami.
Sponsorem audycji Ponad Oceanami są Polskie Linie Lotnicze LOT.
Niezapomniane bramki, wspaniałe zespołowe akcje czy indywidualne popisy. Chcielibyśmy, by były one udziałem polskiej reprezentacji, ale niezależnie od tego, w czasie mundialu w Katarze żyjemy piłką i rozmawiamy o piłce na antenie Radia Wnet. W tygodniu o 7.45, w weekendy o 9.45 i codziennie o 16.45. Zapraszamy.
Na piłkarski mundial w Radiu Wnet zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
Studio Wilno, w każdy czwartek o godzinie 9.10.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie. Ow.
Popołudnie Wnet.
16.10, popołudnie Wnet, czas rozpocząć. Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 28 listopada, za chwilę dosłownie będzie rocznica, kolejna rocznica powstania listopadowego, a zaraz potem będzie okrągła 160. rocznica powstania styczniowego, ale to już w roku przyszłym, tak mi się rocznicowo zrobiło, ale trzeba opisać rzeczywistość i my od tej rzeczywistości teraźniejszej rozpoczniemy. Naszym gościem na początek popołudnia Wnet Jan Piekło, polski dyplomata, był ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To może najpierw od tych patriotów zacznijmy, bo historia, która rozgrywała się politycznie w tygodniu minionym, ale ma swoją kontynuację w tym tygodniu. Temat ma być poruszany nie tylko na polskiej wewnętrznej scenie politycznej, ale także na Naradzie Ministrów Spraw Zagranicznych NATO, która odbędzie się 29-30 listopada, czyli w środę i w czwartek w Bukareszcie. Jest jakikolwiek w ogóle realny sens, żeby Polska walczyła o niemieckie patrioty dla ukraińskiej armii?
Tak, no po pierwsze okazuje się, że ta oferta skierowana do Polski w sprawie patriotów, które miały stacjonować na polskiej granicy z Ukrainą, przez panią minister obrony Niemiec, okazała się być obciążona pewnymi problemami, ponieważ jak się okazuje, piszą o tym niemieckie media, nie zostało to skonsultowane z armią, nie zostało to skonsultowane z generalicją i właściwie stworzyło tylko, jak widzimy w tej chwili, pewien problem. Zdaje się, że ranking zaufania tej pani minister w Niemczech jest bardzo niski. No i to jest kolejna jakaś niespodziewana decyzja, która stała się problemem w tej chwili również dla nas wszystkich. Pomysł, żeby one się znalazły na terenie Ukrainy i broniły również naszego nieba, ale też i ukraińskiego nieba, jest pomysłem korzystnym, sensownym i należałoby tak zrobić. No, a jakakolwiek mowa o eskalacji, bo takie głosy dochodzą ze strony Berlina, że to by była eskalacja, no to są kompletnie bezpodstawne, bo patrioty nie są do działań ofensywnych, tylko są wyłącznie do działań defensywnych przeznaczone. A jeszcze lepszym dowodem na to, że tu jest jakiś problem z tym komunikatem z Berlina, bo przecież Niemcy już dostarczyły na Ukrainę kilka systemów artylerii dalekosiężnej, która jest no, raczej bronią ofensywną, a nie defensywną, więc tu jest jakiś zgrzyt. Pojawił się komunikat ze strony szefa NATO, Stoltenberga, że to właściwie zależy od kraju, który chce te decyzje, zależy od kraju, który chce te patrioty dać, czyli od Niemiec, więc nie ma problemu tutaj z tym, że to jest część systemu natowskiego. Zdaje się, że patrioty również pojawiły się w pewnym momencie w Syrii, na terenach kontrolowanych przez Amerykanów. To myślę, że to jest problem, który został niepotrzebnie rozdmuchany i w tej chwili jest powodem zamieszania między sojusznikami.
Ale to jest tak, że Warszawa powinna tego tematu nie podnosić, powinna uznać, dobrze, skoro jest propozycja niemiecka, to niech te patrioty staną w Polsce. To dyplomatyczne było to wyjście w pierwszej kolejności prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego, a w drugiej kolejności dopiero oficjalnych przedstawicieli polskiego rządu, że jednak no, w Polsce to oczywiście może tak, ale najlepiej, żeby one pychały na Ukrainę. Może trzeba było w ogóle tego tematu z naszej strony Warszawy nie podnosić.
To, że zostało to podniesione, jest to ze wszechmiar słuszne. No, skoro dla PR-u ta sprawa została uruchomiona przez Berlin i przez panią minister obrony, no to tym bardziej myśmy powinni również publicznie mówić o tym, że one są bardziej potrzebne na Ukrainie i że to był dobry pomysł. Natomiast no, oczywiście była wypowiedź Warszawy, że jeżeli nie, no to oczywiście przyjmiemy je na naszą wschodnią granicę, z tym, że z naszej wschodniej granicy one również mogą bronić ukraińskiego nieba.
No, ale wtedy będą pod kontrolą żołnierzy Bundeswehry i to Berlin będzie decydował, czy odpalać, czy nie odpalać. To ostatni element w tym wątku. Dzisiaj na konferencji prasowej prezes Jarosław Kaczyński no, zasugerował, mówiąc, że dotychczasowa polityka Berlina daje wątpliwości, czy na pewno te rakiety by były wykorzystywane do strącania rakiet rosyjskich. To taka daleko idąca wypowiedź i można ją rozwinąć w takim dla Berlina nieprzyjemnym kierunku.
Szkoda, że to nie zostało wcześniej załatwione w inny sposób, ale tu raczej problemem jest sposób złożenia tej oferty przez Niemcy.
To też mamy tą dyskusję dyplomatyczną. Zobaczymy, na ile ona się rozegra i czy w ogóle będzie tak bardzo obecna na szczycie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na Ukrainę przechodząc, 7 ministrów spraw zagranicznych z naszego regionu jest w tej chwili w Kijowie. W Kijowie, który, jak wiele osób mówi, może wygrać nawet tą wojnę militarnie, ale przegrać pokój. To jest zdanie, czy frazes, mówiąc dokładnie, który jest ostatnio bardzo często podnoszony, czy słusznie?
No miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, no bo zdarzały się przypadki w historii, że jakiś kraj wygrywał wojnę, a przegrywał korzystny dla siebie pokój. Nie należy do tego dopuścić. To właściwie tutaj ton wypowiedzi liderów Zachodu i Amerykanów, i Brytyjczyków, no i również Polski też, jest jasny. To nie jest tak, że Rosja nie może wygrać tej wojny. Rosja musi przegrać tę wojnę. Musi przegrać tę wojnę i tę wojnę musi wygrać Ukraina, musi odzyskać wszystkie swoje terytoria i Rosja musi zapłacić odszkodowania, musi wypuścić tych nie tyle uchodźców, ale tych, których ona uważa za uchodźców, których po prostu ukradła, w tym również dzieciaki ukraińskie gdzieś tam na Daleki Wschód.
A z drugiej strony wiele osób mówi, że jeżeli nawet będzie to zwycięstwo militarne, a nawet jeżeli ono będzie bliżej, to im bliżej tego zwycięstwa będzie Ukraina, tym mniejsze będzie poparcie Zachodu. Pan ambasador widzi taki scenariusz, że w pewnym momencie Zachód nie patrzy na tę wojnę, tak jak na to patrzy Kijów czy Warszawa, czyli na takie pełne zwycięstwo militarne, tylko Zachód kalkuluje, w jakim procencie to zwycięstwo powinno być rozegrane, ile procent zwycięstwa ukraińskiego, ile rosyjskiego, tak żeby najlepiej wygrać interesy państw zachodnich.
To wszystko gdzieś pewnie związane z sytuacją na Kremlu, co się tam stanie w najbliższej przyszłości. Jest oczywiście parę scenariuszy na stole. No i jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, moim zdaniem, to jest no, rychły i nieunikniony rozpad Federacji Rosyjskiej, co jest równoznaczne właściwie z klęską, z przegraną Rosji w tej wojnie. No a kolejne warianty to są takie, że tam można dojść do zmiany ekipy, dojdzie do władzy ekipa, która będzie no, w jakimś sensie spadkobiercami tej ekipy kremlowskiej, ale będzie chciała zawrzeć pokój i będzie starała się zawrzeć pokój na warunki jak najkorzystniejsze dla siebie. I tutaj istnieje pewna obawa, że to może być kuszące dla części polityków zachodnich.
Jan Piekło, gościem Popołudnia Wnet. Panie ambasadorze, na ile jest tak, że w tej chwili wysiłki Zachodu powinny być jeszcze bardziej spotęgowane? Patrzymy na Ukrainę, na te bombardowania, na ich skutek dla ludności cywilnej. no, ta wojna od początku miała charakter zbrodniczy, chciałoby się nawet powiedzieć charakter ludobójczy, na pewno charakter, czy była naznaczona zbrodniami wojennymi, ale teraz zdaje się, ten terror stał się powszechny, że Rosja w ten sposób chce wygrać poprzez masowe terroryzowanie mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza mieszkańców większych miast.
No tak, jest nawet taka narracja, która płynie z Kremla, z ust tych dziennikarzy, trudno ich nazwać dziennikarzami, propagandystów Kremla, że należy doprowadzić do tego, żeby ludzie na Ukrainie wyszli na ulicę, obalili Zełenskiego i wtedy wszystko mamy załatwione. No tak się najwyraźniej nie staje, nie dzieje. Poparcie dla działań ukraińskiej armii, szczególnie po zwycięstwie nad Rosjanami i odzyskaniu Chersonia, jest wysokie. I to są raczej, że tak powiem, pobożne życzenia niż rzeczywistość. Natomiast no, rzeczywiście los ludności cywilnej w tej sytuacji, która no, cierpi, ponieważ ona jest obiektem ataku. To nie jest wojna dwóch armii. To jest wojna właściwie bandytów z grupy Wagnera i innych grup, kaderowców i części zdemoralizowanej armii rosyjskiej z ludnością cywilną Ukrainy. I to jest coś, na co Zachód nie powinien patrzeć obojętnie.
Ale co może zrobić, bo Zachód chyba przyjął jednoznaczną wytyczną, dajemy sprzęt, chociaż też nie cały, nie ten najbardziej ofensywny, nie ten najbardziej nowoczesny, no ale przede wszystkim nie wchodzimy militarnie, trzymamy się od tej wojny jak najdalej, czy przy takich założeniach da się wydatnie pomóc Ukrainie?
Część krajów zdecydowanie tej Ukrainie pomaga i jest za tym, żeby
sprzętowo tak, Ukrainie. Ale militarnie, w sensie zaangażowania własnych sił militarnych, absolutnie nie. Przynajmniej taka jest wytyczna, chyba dość powszechna wśród krajów Zachodu.
Rzeczywiście jest nie tyle taka wytyczna, tylko no, taka sytuacja geopolityczna, ponieważ to by się pewnie wiązało, że to by był jakiś kraj NATO, który rozpocząłby działania zbrojne wspierające ukraińskie wojska. I wtedy to by dotyczyło praktycznie wtedy całego NATO. I no to jest... To ciągle jest taki scenariusz na stole możliwy, że w sytuacji, gdyby Rosja sięgnęła do zasobów broni nuklearnej, czy gdyby sięgnęła po broń chemiczną, to wtedy rzeczywiście może dojść do ataku, to pewnie ataku amerykańsko-brytyjskiego, ataku natowskiego na cele w Rosji, w tym przede wszystkim na wyrzutnie rakiet i być może również na miejsca zgrupowania żołnierzy. O takim scenariuszu eksperci mówią, takie scenariusze są również na stole i najwyraźniej Rosja ma tego świadomość.
To jest też pytanie o to, jak ta wojna będzie dalej przebiegać, bo wydaje się, że no, jak znaleźliśmy pewną stagnację na linii frontu, ale Rosjanie już zapowiadają kolejną mobilizację, co może oznaczać albo, że im bardzo nie idzie, albo że za chwilę będą mieli taką przewagę liczebną, że ta wojna może trochę na powrót przybrać dla Ukrainy niekorzystny obrót.
No to by był scenariusz z czasów II wojny światowej, Stalingradu i rosyjskiej Czerwonej Armii wtedy. Sowieckiej Czerwonej Armii właściwie, bo to tak się nazywało. Myślę, że Rosja jest w tej chwili i ekonomicznie mocno nadszarpnięta i ten element mobilizowany w tej chwili do armii nie jest odpowiednio zmotywowany. Nie ma również ciepłych ubrań, nie ma zabezpieczenia, żeby móc w miarę komfortowych warunkach toczyć działania bojowe na wschodzie Ukrainy, to wprost przeciwnie, to Ukraińcy mają motywację i Ukraińcy są dobrze przygotowani do tego, żeby w warunkach zimowych walczyć. Więc to może być po prostu no, katastrofa. To może być to, co się w tej chwili dzieje w Bachmucie, gdzie się mówi o stosach zwłok żołnierzy rosyjskich, nieuprzętniętych stosach zwłok leżących koło linii okopów frontu w Bachmucie.
To już ostatni temat właśnie do tych strat. Dzisiaj rano kolejny komunikat strony ukraińskiej o rosyjskich stratach. Oczywiście no, tam może być element propagandowy, nawet na pewno jest, bo to są jednak raportowania strony przeciwnej o stratach wroga, no ale to kolejny dzień, który pokazuje bardzo liczne, przeszło 500 dzienne straty armii rosyjskiej. Na jak długo starczy i samej władzy rosyjskiej, i społeczeństwu rosyjskiemu cierpliwości na te straty? To jest tak, że to jest społeczeństwo tak bardzo albo zmotywowane, albo zaczadzone propagandą, że jest gotowe znosić te straty przez dłuższy czas.
No zauważmy, co się dzieje w Chinach. Na ulicach chińskich miast wyszli. To jest kraj dyktatorski, który jest po prostu reżimem totalitarnym. I ludzie tam protestują. Protestują ludzie w Iranie. Natomiast w Rosji rzeczywiście ci ludzie nie mają odwagi protestować. Jedyną odwagę, jaką mieli, to uciec przed mobilizacją. Więc może dojść do tego, że pojawi się grupa wysokich oficerów różnych służb, którzy dojdą do wniosku, że ta wojna w takim charakterze, w jakim się w tej chwili toczy, nie ma sensu i będą próbować negocjować i może nawet spróbują obalić Putina. To też jest jeden z wariantów. Nie wiadomo, który z tych wariantów okaże się być prawdziwy. Nie jest wykluczone, że dwa z nich mogą się okazać prawdziwe. To znaczy i obalenie Putina, i próba negocjacji, i rozpad Federacji Rosyjskiej. W naszej perspektywie, no ale po prostu czekamy, zobaczymy.
Jak to będzie wyglądać, to już na koniec, panie ambasadorze, pytanie o rolę Polski. W tej chwili jest pewne zawahanie, czyli tak można powiedzieć, po stronie polskiej debaty publicznej, jak głęboko Polska powinna się w ten konflikt zaangażować. Są głosy, że Polska już wystarczająco dużo i sprzętu, i materiałów dała, że już dawanie więcej może być zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Jest taka granica, można ją wykreślić, która by powiedziała, już za dużo pomogliśmy naszemu wschodniemu sąsiadowi.
No, to by było niebezpieczne w tej chwili wykreślanie takiej granicy. Ta wojna tam na wschodzie, ta wojna Ukraińców z Rosją, to jest wojna również o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo Polski, o bezpieczeństwo Unii Europejskiej. I jeżeli dojdziemy do wniosku, że właściwie tej Ukrainie, to my już niekoniecznie musimy pomagać, to byłby to wielki błąd. Taki błąd już raz został zrobiony, przypieczętowany potem traktatem ryskim w 1921 roku. No i pamiętamy, jakie rezultaty tego były.
Jak to się skończyło, powiedział Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I do usłyszenia na zegara godzina 16:28. Teraz po południu wnet zagra zespół Raz, Dwa, Trzy.
Fundacja Świętokrzyskich Kopalni i Surowców Mineralnych Kaganek we współpracy z Caritas PES Archidiecezji Lwowskiej organizuje transporty pomocy humanitarnej dla najbardziej potrzebujących regionów Ukrainy. Szczegółowe informacje o możliwości wsparcia fundacji na profilu Facebook @fundacjakaganek. Przyłącz się do nas. Pomóżmy wspólnie Ukrainie.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Autopromocja.
Niezapomniane bramki, wspaniałe zespołowe akcje czy indywidualne popisy. Chcielibyśmy, by były one udziałem polskiej reprezentacji, ale niezależnie od tego, w czasie mundialu w Katarze żyjemy piłką i rozmawiamy o piłce na antenie Radia Wnet. W tygodniu o 7.45, w weekendy o 9.45 i codziennie o 16.45. Zapraszamy.
Na piłkarski mundial w Radiu Wnet zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
My już za kilka minut się na stadiony mundialu przeniesiemy, ale najpierw też w kierunku wschodnim, ale znacznie dalej. Powędrujemy w popołudniu wnet. Przy naszym telefonie dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Chiny. Co się właściwie działo w weekend w państwie środka? Bo chyba coś od wielu, wielu dekad niespotykanego, czyli masowe protesty. Jaka była ich skala i jak to opisać, panie doktorze?
No, w weekend działo się naprawdę dużo i było gorąco. Chociaż trzeba powiedzieć w ten sposób. Protesty generalnie w Chinach zdarzają się często. W tym roku szczególnie protesty covidowe, jakieś wystąpienia, protesty przeciwko lockdownom w różnych chińskich miastach. Władze chińskie od wielu lat zabiegają tylko o jedno. O to, żeby te protesty nie połączyły się z jakimś jednym wspólnym mianownikiem. I niestety z punktu widzenia władz ta sytuacja zaczyna się zmieniać. To znaczy to, co widzimy, to są protesty w różnych miastach. W niektórych, jak w Urumqi, są to wielotysięczne manifestacje przeciwko bardzo twardym lockdownom, które trwają już prawie 3 miesiące. W innych miastach to są protesty mniejszej skali, czasami na kilkaset albo kilka tysięcy osób, które albo protestują przeciwko lokalnej sytuacji, albo, jak widzieliśmy w Szanghaju, solidaryzują się z mieszkańcami Urumqi. I tego typu sytuacje, szczególnie, że to, co słyszeliśmy na ulicach w Szanghaju, to były też bardzo ostre hasła polityczne, między innymi nawoływanie do ustąpienia Xi Jinpinga i Komunistycznej Partii Chin. Tego typu sytuacje z punktu widzenia władz są najbardziej niebezpieczne.
Na ile jest tak, że te protesty to jest coś niespotykanego, być może od czasów Tiananmen, czyli od 4 dekad?
Myślę, że nie mówimy jeszcze o tej skali. Przypomnijmy, że protesty na Tiananmen to były postulaty polityczne demokratyzacji, czego zresztą teraz nie słyszymy, ze strony protestów i powiedzmy sobie elit, do których w pewnym momencie, i to był moment, w którym partia zadecydowała o stłumieniu protestów na Tiananmen, do których dołączyli w pewnym momencie masowo robotnicy. I moim zdaniem nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, to znaczy mamy dużo, nawet bardzo dużo rozproszonych po różnych prowincjach i miastach protestów przeciwko lokalnym obostrzeniom, prób na przykład obalania barykad covidowych, prób przebicia się przez kordony sanitarne. Natomiast nie ma tutaj jeszcze wspólnej nitki, która by przez te wszystkie protesty była przeciągnięta. Chociaż sądzę, że w jakiś sposób idziemy w tym kierunku, ponieważ jednak na każdym z tych protestów polityka covidowa, nieludzkie traktowanie, o czym mówią Chińczycy i skandują Chińczycy na tych protestach, coraz częściej związane również z partią, z polityką partii. Chociaż przypomnijmy, że bardzo często nad tymi protestami powiewają flagi Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo często Chińczycy śpiewają tam swój hymn, w którym są pasusy o tym, żeby niewolnicy powstali, żeby przeciwstawić się opresji, ale nadal są to protesty pod chińską flagą.
Panie dyrektorze, na ile jest tak, że władza ma narzędzia, aby spokojnie stłumić takie protesty? Pojawiają się zdjęcia, nagrania filmowe strażników z długą bronią, tak jakby władza i te w prowincjach i ta centralna szykowała się na ewentualne twarde stłumienie protestów?
No, myślę, że teraz trzeba patrzeć na to, co dzieje się w Urumqi, w tej zachodniej prowincji Xinjiang. Tamte protesty mają najbardziej masową skalę. Tam też no, poziom inwigilacji i kontroli społecznej od wielu lat był najwyższy i dotychczas spotykało to głównie mniejszości etniczne, w tym Ujgurów, ale to, co jest istotne, że w tych protestach teraz w Urumqi uczestniczą również Chińczycy Han, czyli tej głównej etniczności i stąd pewna masowość. Tam sądzę, że władze mogą się posuwać, jak to tradycyjnie w Xinjiangu, do najbardziej ostrych metod. To, co widzimy w innych miastach, tych mniejszych manifestacji, w tym solidaryzujących się z Urumqi, no to przede wszystkim próby zapobiegania, prewencji, wyłapywania uczestników, blokowania dojść do ulic, gdzie te protesty mają miejsce dzień po dniu. I sądzę, że władze będą próbowały teraz jednak zdusić w zarodku te mniejsze miejsca protestów, chociaż oczywiście no, może to wywołać odwrotne zamierzenie, czego wciąż jeszcze, znaczy odwrotne skutki, to znaczy jakieś jeszcze większą mobilizację. Na razie tego wciąż nie widzimy. Chińczycy raczej protestują wobec sytuacji lokalnej, która najbardziej ich dotyka, a nie wciąż w ramach jej wspólnej, ogólnochińskiej platformy politycznej.
Zastanawiam się, na ile chińskie społeczeństwo jest zdeterminowane i zdesperowane w tych protestach. Dużo się mówi o tym, że no, reżim chiński czy władza chińska ma znacznie większe możliwości nacisku i represji wobec swoich obywateli niż mają to chociażby państwa Europy Zachodniej. Cały system punktacji, system monitoringu, system sankcji wobec konkretnej osoby, ale także wobec jego rodziny, wobec jego dzieci, wobec pokoleń, których nawet jeszcze nie ma. Może, że takie też są możliwości sankcyjne. Na ile Chińczyk, który na ten protest wychodzi, musi się liczyć, że potem na trwale spadnie do niższej kasty, to jeszcze na kilka pokoleń de facto?
Myślę, że poziom desperacji jest bardzo wysoki, bo coś, co zostawiliśmy już szczęśliwie za sobą w Europie, czyli te masowe lockdowny, które nigdy, dodajmy, w Europie nie były tak dotkliwe jak w Chinach, gdzie złamanie dyscypliny covidowej to jest po pierwsze bardzo często bardzo, bardzo dotkliwe kary finansowe, również odpowiedzialność karna. Ta powiadomienie w aplikacji covidowej w Chinach, że status zmienia się na czerwony, to jest coś, co wywołuje panikę wśród ludzi i kolejne miesiące, kolejne fale, w których ludzie są zamykani nominalnie na 3 do 5 dni, a potem okazuje się, że na przykład na 3 miesiące są zamknięci w miejscu, w którym byli, czyli na przykład w hotelu albo w domu, albo w zakładzie pracy. To wszystko powoduje, że no wiele ludzkich żyć ulega takiej destabilizacji, że ludzie są naprawdę zdesperowani. No dość przywołać te masowe zamieszki w fabryce iPhone'ów w Zhengzhou. Tam tajwańska firma Foxconn i produkuje, ponad 100 tysięcy ludzi pracuje w tej fabryce. No i tam na przykład po kolejnym sygnale o tym, że następuje lockdown i ludzie będą zamknięci w fabryce i będą tam pracować w obiegu zamkniętym przez nie wiadomo ile, ludzie po prostu przełamali bariery, przecięli płoty i zaczęli na piechotę, czasami wiele dziesiątek kilometrów wracać do swoich domów, po prostu nie mając trochę innego wyjścia, bo zostawili w domach dzieci i swoje rodziny, albo po prostu nie mogą znieść już kolejnych tygodni zamknięcia. To wszystko sprawia, że te wystąpienia wobec władzy są coraz liczniejsze, a tak jak pan redaktor powiedział, potencjalne sankcje za takie hasła, szczególnie wykrzykiwanie haseł przeciwko partii, ale i za łamanie reżimu pandemicznego, te sankcje są ogromne. Widać, że poziom desperacji jednak sprawia, że ludzie coraz częściej po prostu łamią te zasady, bo nie widzą innego wyjścia.
Jak to się rozwinie, zdaniem pana doktora? Mamy informację, nie wiem na ile ona jest prawdziwa i na ile koresponduje z rzeczywistością chińską, że będą jakieś ograniczenia czy złagodzenia w ramach lockdownów, ale polityka zero COVID ma być kontynuowana. Czy w ogóle jest w obecnej sytuacji politycznej w Chinach możliwe, żeby pod presją rzeczywistości Xi Jinping powiedział, no kończymy politykę zero COVID, czy jest na nią skazany i nieważne jak ona będzie irracjonalna, to będzie musiał ją kontynuować?
Znaczy Xi Jinping, partia ma takie dwa skrajne scenariusze przed sobą. Znaczy jeden, puszczenie sprawy na żywioł i takie niekontrolowane rozprzestrzenianie wirusa, które w chińskich warunkach niskiego wyszczepienia, słabymi preparatami, to szacunkowo kilka milionów ludzi na oddziałach intensywnej terapii. Ogromny blamaż polityczny dla partii, która przecież mówiła, że to właśnie system chiński ma wyższość nad wszystkimi innymi, bo tak świetnie radził sobie z pandemią. To jest jedna skrajność. Druga to jest masowy lockdown, tak jak po Wuhanie w 2020 roku, gdzie cała gospodarka zamiera. I to ta skrajność też wydaje się dla partii nieakceptowalna, no bo oznacza potężne perturbacje gospodarcze. Przypomnijmy, że częściowe wciąż lockdowny w Szanghaju i innych miastach na wiosnę doprowadziły do spadku PKB w ujęciu kwartalnym o prawie 2,5%. To, co partia wydaje się robić, to próbować znaleźć balans między tymi dwoma skrajnościami. I ostatnie tygodnie to jest lekka korekta polityki covidowej, to znaczy zero covid, tak, walczymy z wirusem za wszelką cenę, ale już oddajemy dużo więcej kontroli poszczególnym władzom lokalnym. To władze Szanghaju i innych miast, albo często nawet dzielnic czy wspólnot mieszkaniowych mają podejmować decyzje. Na nich też spada coraz większa odpowiedzialność. Myślę, że Pekin trochę próbuje tego gorącego ziemniaka przerzucić na lokalne władze po to, żeby zrzucić siebie odpowiedzialność za tą tę politykę.
Ale jeżeli tak będzie, to no widzimy te protesty, wiemy jak działa wirus, mamy zatrzymanie zachodniego dziennikarza. Właśnie Chiny tłumaczył, że po to go pobito i zatrzymano, żeby się nie zaraził koronawirusem w tłumie protestujących, no ale sama dynamika jest taka, że no, było nie było, sprzyja wolności, ale też sprzyja temu, żeby wirus się rozszerzał, czy w sytuacji takiego wrzenia jeszcze w ogóle jest możliwe utrzymanie polityki zero COVID w Chinach.
No, to jest oczywiście dokładnie podstawowy dylemat partii. Nie ma tutaj dobrych rozwiązań, to znaczy zawsze któreś z rozwiązań będzie złe, będzie albo właśnie wiązało się z masowymi zachorowaniami, albo w drugą stronę z destabilizacją gospodarki i społeczeństwa. Myślę, że w tym momencie do tego zmierzamy, że do jakiegoś rozstrzygnięcia będzie musiało dojść. Czy w postaci otwarcia, czy w postaci zamknięcia, czy w postaci jakiejś decyzji o masowym, a nie takim zbiórczym represjonowaniu osób, które protestują. No, ale znów raczej to jest odsuwanie problemu w czasie, bo frustracja chińska wcale nie spada, a tego typu incydenty, jeśli rozniosą się szeroko i wiedza o nich w samych Chinach, to poczucie nieludzkiego traktowania, które jest chyba tym wspólnym dla wszystkich protestujących Chińczyków elementem, ono jeszcze wzrośnie.
To, panie dyrektorze, na koniec konkludując, to jest tak, że polityka Chin wobec wirusa, który pojawił się właśnie w Chinach, w Wuhan, okazała się na tą no, dłuższą, powiedzmy, w ramach pandemii metę, trzyletnią polityką nieskuteczną, gorszą niż polityka państw zachodnich?
No myślę, że wraca jak bumerang do Chin. Te pierwsze decyzje podejmowane na samym początku o bardzo drakońskich lockdownach, odcięcie się od reszty świata, dzisiaj sprawia to, że Chiny w tym świecie, który jednak panowie przechorował albo się wyszczepił, zupełnie odstają i tak naprawdę to jest podstawa tego no, niesamowicie trudnego wyboru z punktu widzenia Chin. Myślę, że zdecydowanie tak. Nie ma co oceniać, tak jak kiedyś Chou Enlai powiedział o rewolucji, co prawda z 68 roku we Francji, że jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać jej totalne efekty. Myślę, że i tutaj poczekajmy, aż ten dramat dojdzie do swojego logicznego końca, bo rzeczywiście historia COVID-u w Chinach się nie skończyła i może jeszcze przenieść no, wiele zakrętów.
Powiedział dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
I do usłyszenia. Na zegar godzina 16:47. Za chwilę zacznie się kolejny mecz Euro. Za nami dzisiaj dwa ciekawe spotkania. Nawet gdzieś tu miałem je wynotowane, ale nie jestem tak biegły jak nasza redakcja sportowa, więc cóż, ja się będę mądrzyć na temat mundialu, skoro nasz duet wie znacznie więcej. To teraz czas na Mundial w Radio Wnet.
Jest zwycięstwo 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie, gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski Mundial w Radio Wnet.
Na piłkarski mundial w Radiu Wnet zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
A mówiąc duet, miałem na myśli Kamila Kowalika i Grzegorza Milko. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tym razem ten drugi. Kamil był wcześniej rano, tak się wymieniamy. Rzeczywiście jest o czym mówić. Dużo różnych wydarzeń, ale myślę, Łukasz, że śledzisz, że te mistrzostwa, przeprosiłeś się z nimi, bo wiem, że na początku byłeś sceptyczny, ale gdzieś tam piłka się broni.
Tak jak powiedziałeś w naszej którejś tam rozmowie, że te kontrowersje polityczne są oczywiście, ale że kiedy piłka ruszy w grę, to one zejdą na plan dalszy i miałeś rację.
No właśnie, bo rzeczywiście tak jest. Te mecze są naprawdę ciekawe, dobre, intensywne. Wystarczy powiedzieć, że dziś w dwóch meczach padło 11 bramek. Gana pokonała, i to jeszcze jaki przebieg tych meczów, Gana pokonała Koreę 3-2, natomiast Kamerun zremisował z Serbią 3-3, Serbowie prowadzili, a później Kameruńczycy z 3-1 na 3-3. Gana także goniła wynik, wcześniej prowadziła, później Korea 2-2, a więc naprawdę jest bardzo dużo emocji w tym wszystkim, co się dzieje, mimo że mundial w listopadzie. No cóż.
Dzieje, a przed nami jeszcze dwa spotkania. Trochę zostańmy przy tych dwóch, jeśli tylko mogę ci ostatnie pytanie, żeby trochę cię wybić z rytmu. No dzisiaj festiwal bramek i te mecze, ja ich nie mogłem oglądać, bo siedziałem w polskiej polityce, ale no, wynik wygląda, jakby były niezwykle także przyjemne dla oka.
Tak, niewątpliwie dwa dobre mecze, a myślę, że też podzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami nasz gość, a jest nim Janusz Basałaj, świetny dziennikarz, były dyrektor do spraw mediów PZPN, obecnie meczyki.pl. Janusz, witam serdecznie na antenie Radia Wnet.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Grzegorz.
No właśnie tak cieszymy się tym futbolem. Na początku rzeczywiście może to nie wszystkim pasowało. Listopad, grudzień, ten Katar, te pieniądze gdzieś, petrodolary w tle, ale piłka chyba się broni. No ten każdy mecz ma swoją historię i te dzisiejsze dwa również ciekawe. Pewnie oglądałeś, jakie masz swoje spostrzeżenia do tej dramaturgii chyba przede wszystkim.
No mieszane mam, bo po pierwsze obstawiłem Serbię jako czarnego konia mistrzów. I myślałem, że mam rację, że Serbowie spokojnie dziś ograją Ganę i będą mieli dobrą pozycję wyjściową do trzeciego meczu, trzeci ze Szwajcarią. No ale niestety dwie stracone bramki, trochę pechowo, no bo spalony, za każdym razem interweniował VAR, no trudno stało się, wszystko jeszcze możliwe. Gana, też niepocieszony po meczu, Gana, Korea, moja córka, Korea, przepraszam, która grała
Z Ganą, właśnie,
a Serbia grała wcześniej, no więc jeśli chodzi o, z Kamerunem, jeśli chodzi o Koreę, to też byłem niepocieszony, bo córka moja bardzo kibicuje Korei. Niedawno 3 tygodnie spędziła w tym kraju, mówi po koreańsku, uczy się tego języka, chłonie i kulturę tego kraju i kuchnię i była zła, a więc, no ale to trudno stało się. Ja muszę ci powiedzieć, Grzegorz, że jestem pozytywnie zaskoczony, że tak fajnie ci piłkarze bez okresów przygotowawczych, bez odpoczynku weszli w ten mundial. To znaczy kilka dni nawet nie zgrupowania, tylko spotkanie, samolot i na zawody i nikt tam nie ma do nich pretensji, że trenerzy trochę źle ich przygotowali albo zajechali, jak to mówią po piłkarsku, a po prostu tak jakby po prostu z ligi płynnie weszli do kolejnych spotkań. No tego mecze są intensywne, mecze są ciekawe, padają bramki, a w taką fatalną pogodę, jak to w Polsce w listopadzie, to jest remedium na duszę kibica, który może się czymś zająć, a nie myśleć o tym, że jest ołowiane niebo i nie ma słońca.
Tak, coś w tym rzeczywiście jest, że pamiętasz takie mistrzostwa, ja pamiętam 2002 na przykład, gdzie się mówiło zmęczone mistrzostwa, tam Zidane bez formy, wielu piłkarzy przyjechało zmęczonych po ciężkich sezonach w ligach, w europejskich pucharach, a oni teraz są nawet nie w połowie niektórych bardzo ciężkich, trudnych lig i europejskich pucharów, Liga Mistrzów, Widę, Liga Europy i tak dalej. I może to jest dobry czas na granie na takiej intensywności.
No myślę, że akurat w tym przypadku to się obroniło. Pogoda, która wygląda na jakąś dla nas egzotyczną, upalną, jednak tam w Katarze też daje radę, bo poza pierwszym meczem o 11:00 reszta to są popołudnie i wieczory i wtedy jest naprawdę przyjemnie, jak mówią wysłannicy, jest tam pogoda, którą można porównać do takiego do ciepłych wieczorów wiosną lub latem w Polsce, więc nie ma się czym przejmować. Do tego jeszcze ta klimatyzacja na stadionach. Poza tym Katar, mimo otoczki skandalizującego organizatora tych mistrzostw, sposobów, w jaki została te mistrzostwa im przyznane, daje sobie radę jako organizator. Trzeba właśnie powiedzieć, że tam jest dopięte na ostatni guzik. Poza tym ja myślę, że nie ma alkoholu, to jest ważne, więc nie ma problemów z kibicami, nie ma jakichś zamieszek, nie ma burt. Ja czasami myślę, że to jest jakiś sposób na to, ale tłumaczę tych kibiców, którzy tam są tacy troszeczkę spokojni, ugrzecznieni cenzusem majątkowym, no bo tam łatwo do Kataru nie można pojechać, od tak wziąć trzech kolegów, wsiąść w starego Opla i pojechać jak do Niemiec, czy nie wiem, czy nawet do Francji. Tutaj jednak wyprawa życia. Podobno słyszałem, że ci najwięksi fani, zwłaszcza z krajów latynoskich, to sprzedają swoje samochody po to, żeby pojechać kibicować swojej drużynie. Stąd też dobór kibiców jest, jak powiedziałem, starannie. Ludzie dojrzalsi, bogatsi i może bez skłonności do tego, żeby jakieś brewerii tam na stadionach dokonywać.
Coś w tym chyba rzeczywiście jest. Jeśli były zadymy, to Marokańczycy zrobili je w Brukseli, ale rzeczywiście w samym Katarze jest spokojnie. Widziałem rozmowę z kibicami z Meksyku. Tam oni mówili, że bodaj 2 tygodnie pobytu w Katarze kosztuje ich mniej więcej $10,000. A więc nie jest to pewnie tania impreza, ale gdzieś tam rzeczywiście no, co 4 lata być może pracują w różnych częściach świata i ci poszczególni kibice
po prostu sobie na to... Na pewno.
Proszę.
Myślę, że odłożyli sobie pieniądze na to, ale mówię, nie jest to taki, wiesz, najazd w rozumieniu dotychczasowym, czyli mnóstwo młodych ludzi rozśpiewanych, rozkrzyczanych. Tu pojechali kibice, którzy mają pieniądze na to.
To prawda. Janusz, właśnie za chwilę już wychodzą na płytę stadionu Brazylijczycy i Szwajcarzy. Wiemy, że Neymar leczy kostkę, nie zagra w wyjściowym składzie Szwajcarii, ale to jest rzeczywiście no, jakby zmartwienie Brazylijczyków. Pytam cię o reprezentację Polski. Czy to, co zobaczyliśmy z Arabią Saudyjską, to jest taka Polska, jaką chciałbyś widzieć, jeśli chodzi o grę, styl gry?
Nie, ja o stylu gry nie rozmawiam, zostawiam to tym, którzy pasjonują się skokami narciarskimi albo jazdą figurową na lodzie. Tu się liczą punkty, zwycięstwa. I oczywiście nie mamy tylu zdolnych piłkarzy, co w 74 czy w 82. Mamy ich chyba mniej. Ja to się śmieję, przyrównuję to do tego przysłowia angielskich trenerów, że drużyna jest jak fortepian. Dwóch umie grać na tym cholerstwie, a reszta go dźwiga. No więc myślę, że tak jest, że Zieliński i Lewandowski przede wszystkim, czy Szczęsny, to są ci artyści od gry. Reszta solidni piłkarze, którzy pomagają im. Ta solidność nie zawsze idzie w parze z jakimiś wielkimi zdolnościami czy wybitnymi umiejętnościami. To jest taka drużyna, jaką nas stać. I dlatego z całą sympatią oglądam. Trzymam kciuki jak wszyscy. Nie lubię rozważań o stylu, bo no tak to naprawdę trzeba zacząć od siebie. Czy każdy z nas ma swój styl, czy każdy chce tak, być taki, jaki sobie wymarzył. Nie zawsze. Trzeba po prostu grać w piłkę, czy tak postępować, na jakie ma się możliwości, na jakie ma się zdolności. Widocznie to, co pokazujemy, to, co gramy, a przy okazji punktujemy, to jest nie tyle kres naszych możliwości, to jest takie realne oddanie tego, co polska piłka ma do zaproponowania światu.
W środę Argentyna i pewnie gdzieś tam wspominamy te mecze, ja tą Argentynę 86, bo gdzieś tam uczyłem się wtedy piłki, w 82 rzeczywiście było rozczarowanie, oni wtedy przegrali sromotnie z Włochami, ty Janusz pewnie też pamiętasz 78 i to, tak, że my graliśmy wtedy wyrównany mecz, prawda? Podobno to był dobry mecz naszej wykonaniu naszej reprezentacji, ale na Mario Kempesa wtedy chyba nie było siły. Czy dobrze myślę?
Siła może by była, ale nasz selekcjoner Jacek Mok zaczął kombinować ze składem, wystawił na środku obrony Henryka Kasperczaka, genialnego pomocnika, który na pewno nie powinien zajmować się tym, jak pilnowaniem najgroźniejszego strzelca drużyny przeciwnej. Silnego, bardzo rosłego, dynamicznego piłkarza, jakim był Kempes. Rzeczywiście mieliśmy szansę, ale niestrzelony rzut karny, wykorzystany przez Kazimierza Dejny. I to tu dużo mówić, trochę takie, powiedziałbym, sędziowanie też sprzyjające gospodarze. Pamiętajmy, że To były czasy Jorge Videli, takiego dyktatora. Argentyną pilnował tego, żeby odniosła sukces ta Argentyna i odniosła. No więc patrzyłem na to troszeczkę bezsilny, bo to była bardzo dobra drużyna, co zdolnych piłkarzy, tak jak Andrzej Iwan, Zbigniew Dzwonik czy Adam Nawałka, ale no, nie wyszło to. I to mecz pechowy, mówię, powtarzam jeszcze raz, Dejna nie strzelił karnego, podobnie jak Lewandowski w meczu z Meksykiem, tylko to był inny ciężar gatunkowy tego karnego i tego meczu. Cóż, to jest zupełnie inna Argentyna. Dziś nie ma takich poza Messi może i Di Marią, takich wielkich piłkarzy jak wtedy, ale nie lekceważyłbym ich, to na pewno, i uważam, że to jest mecz, który takim będzie prawdziwym egzaminem dla naszych, bo mam nadzieję, że Michniewicz potrafi ustawić drużynę adekwatną do swoich umiejętności, czyli nie będzie się dawała ta jedenastka w jakiś otwarty bój, szable w dłoni, jedziemy na, nie wiem, na kawalerię argentyńską. Tu trzeba, trzeba sposobu, tu trzeba konsekwencji, cierpliwości i niepopełniania błędów. Od tego bym zaczął. Szukajmy błędów rywali, ale zacznijmy od tego, że sami będziemy, zwłaszcza w tyłach, bardzo solidni.
Janusz, tak na koniec, bo rzeczywiście trener Michniewicz też powiedział, że gdzieś tam zawsze się kibicowało tej Argentynie, bardziej czy mniej, Brazylii lub Argentynie. Teraz my oczywiście jak najbardziej będziemy kibicowali Polsce, ale ja mam takie pytanie a propos właśnie trenera Michniewicza, o którym wspomniałeś. Jeśli mówi się, że Jacek Gmoch jest alchemikiem futbolu, to czy Czesław Michniewicz jest szarlatanem futbolu?
Może nie szarlatanem, może nie czarodziejem, ale jest... Takim człowiekiem, który trzeźwo patrzy na piłkę, na każdy mecz ma pomysł i na każdy, tak powiem, skład ma swoje rozwiązanie. Więc nadzieja w tym, że jego taka trzeźwość spojrzenia, bez podpalania się, jak to się ładnie mówi, bez stwarzania sobie iluzji, bez jakichś takich niepotrzebnych marzeń, doprowadza jego drużyny do konkretnych wyników i nie jest pięknoduchem. Nie mówi o stylu, nie mówi, że mamy grać pięknie, strzelać wiele bramek. Bardziej rozliczają go punkty i to, co pokazał, czyli jego drużyna i on w tych dwóch meczach. 4 punkty, 2 bramki strzelone, 0 straconych, to wskazuje na to, że gdzieś tam tą swoją pracę domową odrobił i idzie dobrą drogą. Oczywiście po środzie możemy mieć troszkę inne zdanie. Zobaczymy, jaki będzie wynik, ale element zaufania jest, przynajmniej z mojej strony, jeśli chodzi o Michniewicza i tą kadrę. To jest ważne, bo to pozwala spokojnie, bez palpitacji serca oglądać mecz. Mam nadzieję, że będzie tak w środę.
Miejmy taką nadzieję. Janusz, dziękuję bardzo. Już nie przeszkadzam, bo już za chwilę mam nadzieję, że wielka uczta Brazylia-Szwajcaria. Janusz Basałaj, były dyrektor sportowy do spraw mediów, obecnie Meczyki.pl, był naszym gościem. Janusz, wszystkiego dobrego, dziękujemy. A my usłyszymy się rano. Kolejne Studio Mundial i serwisy. A już w tym momencie niemal rozpoczyna się mecz Brazylia-Szwajcaria. Dziękuję, to wszystko i do usłyszenia.
Jest zwycięstwo, 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie, gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski Mundial w Radiu Wnet.
Na Piłkarski Mundial w Radiu Wnet zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest poniedziałek, 28 listopada, godzina 17. Jakub Duszak, zapraszam na ostatnie dziś wiadomości wnet.
Wiadomości wnet.
Brexit pogarsza sytuację w brytyjskiej służbie zdrowia. Wynika z raportu największego brytyjskiego medycznego think tanku. W szpitalach i przychodniach brakuje rąk do pracy. Lekarek i pielęgniarzy brakuje od dawna. Wielu ostatnio odchodzi, bo zwiększa się liczba obowiązków w przeciwieństwie do płac. Brytyjska służba zdrowia tworzy więc na przykład specjalne reklamówki telewizyjne i internetowe, by zachęcić Brytyjczyków do rozpoczęcia kariery w tym sektorze. Lukę kiedyś można było wypełnić specjalistami z Polski, Hiszpanii czy Bułgarii, ale w raporcie czytamy, że sytuację pogorszyły brexitowa biurokracja i koszty. Dochodzi do tego niepewność związana z procedurami wizowymi. Imigranci nie chcą już tak chętnie przyjeżdżać, a raport szacuje, że gdyby Brexitu nie było, dziś na wyspach pracowałoby o ponad 4000 więcej lekarzy, w tym tych najbardziej potrzebnych, kardiologów, pediatrów i psychiatrów. Państwowa Spółka Energetyczna Kompania Ukrainy zrealizowała pierwszy testowy import prądu z Rumunii. Import energii elektrycznej może być dodatkowym narzędziem stabilizującym ukraiński system energetyczny. Dostawy testowe są konieczne, aby sprawdzić techniczną wykonalność importu energii elektrycznej z Europy na wypadek takiej potrzeby. Pierwszy próbny import prądu z obszaru Unii Europejskiej miał miejsce miesiąc temu, 27 października, ze Słowacji. Powtarzające się od października zmasowane ostrzały rakietowe powodują straty w infrastrukturze, przede wszystkim w sieci przesyłu prądu. Remonty uszkodzeń są coraz trudniejsze, m.in. z powodu wyczerpywania się części zamiennych. Państwowy operator przesyłu energii Ukrenergo informuje, że na całej Ukrainie wprowadzone są awaryjne wyłączenia prądu z powodu narastającego niedoboru energii elektrycznej. Wojskowi dowódcy przez trzy najbliższe dni będą debatować o sytuacji bezpieczeństwa w regionie. W Warszawie po południu rozpoczęła się cykliczna konferencja, na której oficerowie i eksperci będą omawiać wyzwania stojące przed Europą Środkowo-Wschodnią w związku z wojną na Ukrainie. Spotkanie otworzył szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Podkreślił, że w obradach bierze udział szef rumuńskiego odpowiednika sztabu generalnego, co pozwoli szerzej spojrzeć na konflikt za naszą wschodnią granicą. Generał Andrzejczak przypomniał, że Rumunia, podobnie jak Polska, jest w obecnej sytuacji w bardzo ważnym geopolitycznie miejscu, co pozwala z innej perspektywy patrzeć i oceniać to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dodał, że w trakcie spotkania zostanie omówiona rola, jaką nasz kraj odgrywa w regionie oraz to, jak ta rola zmieniła się po inwazji Rosji na Ukrainę. Tegoroczna konferencja jest organizowana po raz trzeci. W tym roku będzie poświęcona przede wszystkim zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem narodowym i kształtowaniem przyszłych wojskowych doktryn. BBC i brytyjski rząd protestują po zatrzymaniu i pobiciu dziennikarza stacji w Chinach. Szanghajska policja wyciągnęła Edwarda Lorenza z tłumu, podczas gdy relacjonował protest przeciwko covidowej polityce rządu. Brytyjski nadawca wyraził oburzenie. Nie mamy oficjalnych przeprosin ani wyjaśnienia, oprócz twierdzenia, że został zatrzymany dla własnego dobra, by nie zakazić się w tłumie covidem. Nie uważamy tego uzasadnienia za wiarygodne, czytamy w oświadczeniu stacji. Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, by dziennikarz po prostu relacjonujący wydarzenia był bity przez policję. To powód do poważnych obaw, stwierdził w telewizji Sky News minister do spraw biznesu Grant Shapps. Edward Lawrence wrócił do pracy. Na Twitterze pokazuje wydarzenia w państwie środka, czyli bezprecedensowe protesty w wielu miejscach. Demonstranci chcą zniesienia restrykcji w ramach polityki zero tolerancji dla COVID. Słychać też apele o demokratyzację kraju. To wszystko w ostatnim dziś serwisie. Kolejny jutro o godzinie 7 rano. Do usłyszenia.
Wiadomości w net. Popołudnie Wnet.
I wracamy do Popołudnia Wnet. Jest godzina 17.10. Teraz czas na odrobinę polskiej polityki. Naszym gościem Mariusz Gosek, klub poselski, dokładnie parlamentarny, Prawo i Sprawiedliwość, Partia Solidarna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się, radzie słuchać.
No i dzisiaj konferencja prezesa partii rządzącej i premiera. Powstanie komisja trochę na kształt komisji weryfikacyjnej w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, ale teraz nie o reprywatyzację idzie, tylko idzie o wpływy rosyjskie w polski sektor gazowy w latach 2007-2015. Projekt, który przejdzie przez polski Sejm, który zyska akceptację posłów, panie pośle.
Co do zasady, jako środowisko Zjednoczonej Prawicy jesteśmy zdeterminowani, żeby ten obszar zbadać, mianowicie o politykę energetyczną i politykę uzależnienia energetyki od wpływów rosyjskich. W niedzielę jako Solidarna Polska przedstawiliśmy wniosek o powołanie komisji śledczej celem zweryfikowania tych wszystkich zdarzeń, chociażby wspomnimy tutaj o zatrzymaniu Baltic Pipe, czyli tak naprawdę budowy połączenia gazowego z Norwegią, zatrzymanie projektu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk. Tak naprawdę ten projekt miał nas całkowicie uniezależnić od rosyjskiej ropy. Chyba wszyscy Polacy też pamiętają słynną umowę gazową, która miała przedłużyć kontrakt z Gazpromem do 2037 roku, czy 2010 rok, i na mocy kontraktu jamalskiego umorzenie 1 miliarda złotych, aż to mówi. No to te wszystkie wątki trzeba zbadać. Jako Solidarna Polska, tak jak mówię, w niedzielę proponowaliśmy powołanie komisji śledczej. Taki wniosek jest gotowy. Podpisało się już pod nim 20 parlamentarzystów, czyli co 100% Solidarnej Polski. Do powołania komisji śledczej w tym zakresie potrzebnych jest głosów czy podpisów parlamentarzystów, posłów 47. Dzisiaj faktycznie pan prezes, lider dobrej zmiany, pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział stworzenie komisji weryfikacyjnej, a nie komisji śledczej. No istotą natomiast jest zbadanie tych wszystkich powiązań, bo ich jest na pewno dużo, i agresja, napaść Putina na Ukrainę tak naprawdę obnażyła też wiele z obszarów, które do czasu tego zagrożenia militarnego, których nie wiedzieli wszyscy. Także to istotą jest, żeby to zbadać, wyciągnąć pewne wnioski i stworzyć odpowiedni raport. To w zakresie komisji śledczej, którą proponuje Solidarna Polska, czy komisji weryfikacyjnej.
Komisja weryfikacyjna ma o tyle lepszy warunek, że nie obejmuje ją zasada dyskontynuacji prac. Czy komisja śledcza musiałaby swoje prace zakończyć przed końcem kadencji, a do tej mamy około 11 miesięcy. To bardzo mało czasu. Pytanie, dlaczego taki okres? Bo opozycja też złożyła swój wniosek o komisję śledczą. Tutaj patrzę, ale wydaje mi się, że projekt Prawa i Sprawiedliwości obejmuje lata 2007-2015, a czemu ma nie obejmować także lat na przykład rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli do momentu, do chwili obecnej, jak pan poseł uważa?
Faktycznie pan redaktor ma rację, że komisja śledcza musi zakończyć raportem swoje prace i ten raport musi być przedłożony do momentu zakończenia kadencji Sejmu. W przypadku komisji weryfikacyjnej te prace mogą być kontynuowane już po upływie bieżącej 9. kadencji Sejmu. Natomiast jeżeli chodzi o okres, o którym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, to faktycznie to potwierdzam, że są to lata 2007-2015. Natomiast ja uważam, że w trakcie, czy po powołaniu, przepraszam, takiej komisji na pewno też pojawią się wątki, które będzie chciała też budować narracje do nich opozycja, i będą mówili też o tych latach po roku 2015, no bo przypomnijmy, że wtedy przejmuje władzę Zjednoczona Prawica i ten okres 15-22 pewnie też będą chcieli zbadać. Natomiast Zjednoczona Prawica nie ma tutaj nic do ukrycia, na pewno nie była to polityka prorosyjska, w przeciwieństwie do tej, która w mojej opinii była prowadzona przez rząd Donalda Tuska, polityka też wpływów i takiej Unii rosyjsko-niemieckiej. Tak.
A to właśnie mam wątpliwość, bo z jednej strony ja pamiętam taką wypowiedź dzisiaj, że to jest rok 15, takie analizy, a czytam na oficjalnym profilu na portalu Twitter, oficjalny profil Prawo i Sprawiedliwość, komisja, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzone przez polski rząd w latach 2007-2022, więc mam pewną niejasność. Czy pan poseł ma pewność, jaki byłby zakres, jeśli chodzi o okres działania tej komisji, czy on obejmie także rządy Prawa i Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, tak jak mówię, ja nie jestem rzecznikiem też Prawa i Sprawiedliwości, wypowiadam się jako sekretarz generalny Solidarnej Polski, przewodniczący klubu i według tego komunikatu, który do mnie dotarł, to były to lata 7-15, natomiast być może ona została poszerzona, te ramy czasowe badania tej polityki energetycznej szeroko rozumianej, w szczególności gazowej, ale też i uzależnienia Polski od rosyjskiej ropy.
Ale to zdaniem pana posła, jako przedstawiciela tego mniejszego koalicjanta, lepiej, żeby taka komisja weryfikacyjna badała także ewentualne wpływy rosyjskie na politykę energetyczną kraju, także zarządów koalicji Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska?
Panie redaktorze, ja uważam, że to właśnie byłoby pokazanie, jak bardzo różnimy się i różniliśmy się od roku 2015 od rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to o Waldemarze Pawlaku też nie możemy zapomnieć, bo ta słynna umowa gazowa z Rosją to dzieło Waldemara Pawlaka. I być może, żeby już była taka pełna transparentność, żeby też, powiedzmy, wybić ten argument opozycji, że Zjednoczona Prawica chce badać tylko ten okres 7-15. Ja uważam za słuszne, jeżeli by to były takie ramy czasowe, że do roku 2022, czyli zarówno ten okres 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, jak i te 8 lat, czy 7, dotychczas ponad 7, czyli rządów Zjednoczonej Prawicy, po to, żeby właśnie, tak jak mówię, nie było tego argumentu, który przebijałby się zapewne podczas prac, czy to komisji śledczej, czy komisji weryfikacyjnej, że to jest taka komisja śledcza, która ma służyć kampanii wyborczej i obijaniu opozycji. No te liczby, fakty, dane są bezwzględne, są udokumentowane, są umowy, jest bardzo obszerny materiał w tym zakresie. Uważam, że komisja powinna się nad tym pochylić. To prawda, zgodzę się, że ta weryfikacyjna może pracować po upływie kadencji, być może dlatego też takie stanowisko pana profesora. Natomiast, panie redaktorze, powiem uczciwie, jesteśmy też przed posiedzeniem klubu parlamentarnego. Ja jako wiceprzewodniczący też zasiadam w prezydium klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z ramienia Solidarnej Polski i na pewno będziemy o tych szczegółach rozmawiali, bo dzisiaj była zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości co do komisji weryfikacyjnej. W niedzielę była zapowiedź Solidarnej Polski co do komisji śledczej. No musimy to doszczegółowić w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo takich rozmów jeszcze ostatecznych nie było. Celem już sformułowania odpowiedniego wniosku i przedłożenia go dla pani marszałek. I jestem przekonany, że tutaj taka komisja powstanie, czy to weryfikacyjna. No wie pan, arytmetyka wskazuje, że panie redaktorze, będzie to jednak komisja weryfikacyjna, o której mówił dzisiaj lider Zjednoczonej Prawicy, pan prezes Jarosław Kaczyński.
To jeszcze na sekundę, panie pośle. Mariusz Gosek, Solidarna Polska, naszym gościem. Zostańmy w obszarze działania koalicji rządzącej. Zapowiadano, że ma się pojawić, że ma się odbyć jakieś specjalne posiedzenie władz Solidarnej Polski, władz partii Zbigniewa Ziobry, gdzie miałoby dojść do oceny działalności czy współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim na konferencji, którą organizował pan poseł Patryk Jaki, poseł do Europarlamentu, także członek władz waszej partii. Padło takie zdanie z strony pana posła Jakiego, że premier dezinformuje czy wprowadza w błąd Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o politykę europejską. Dzisiaj do tego się odnosił Jarosław Kaczyński, mówiąc, że nie czuje się wprowadzany przez premiera w błąd. Jak wygląda ta współpraca między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością, a dokładnie między Solidarną Polską a premierem Mateuszem Morawieckim.
Panie redaktorze, spory zdarzają się w każdej rodzinie i rzeczą naturalną jest, że szczególnie w polityce one istnieją. Istotą jest, żeby spierać się o kwestie zasadnicze, a z takimi niewątpliwie mamy tutaj do czynienia, jeżeli chodzi o polską rację stanu. Jeżeli chodzi o grudzień 2021, to my dokładnie mówiliśmy, że jest mechanizm szantażu, czyli ten warunkowości, że on nie jest bezwzględny, że on został po to wprowadzony, żeby go używać, że na jego podstawie będziemy szantażowani, że Komisja Europejska nie będzie chciała przekazywać środków, będzie wykorzystywała te narzędzie. No wtedy osoby z otoczenia pana premiera, czy pan premier mówił, że no nie ma zagrożenia dla środków, jeżeli chodzi o te środki z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnijmy, że ten fundusz odbudowy to jest część pożyczkowa i część dotacyjna. Tą dotacyjną zresztą też w podatkach płacimy. Płacimy na przykład podatek od plastiku. I teraz ten spór, który obecnie istnieje, to sytuacja, gdzie my mówimy, że jasno trzeba wetować te trzy podatki, nowe podatki wprowadzone w ramach KPO, czyli tych środków, które nie otrzymaliśmy. W istocie nałożenie tych trzech podatków będzie generowało trzech podatków unijnych wpływających z Polski do budżetu unijnego, będzie powodowało wzrost składki członkowskiej w skali roku o 1,5 miliarda złotych. Jako Solidarna Polska w tym zakresie kontestujemy, to protestujemy przeciwko temu, czy mówimy, żeby postawić tutaj twarde weto. Dodatkowo uważamy, że komisja będzie tutaj konsekwentna i te słowa pani Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, że czekają na Donalda Tuska jako premiera już w Brukseli, no to była zapowiedź tego, czego faktycznie oczekują. I dodatkowo jeszcze jest kwestia funduszy strukturalnych.
Jasne, ja to wszystko rozumiem, tylko wracam do tego premiera. Czy premier dobrze tą politykę prowadzi, czy może oszukuje albo wprowadza w błąd obóz rządzący, mówiąc, że jest inaczej niż jest? Czy pan poseł ufa w to, co mówi premier Mateusz Morawiecki, kiedy wypowiada się, kiedy relacjonuje wam jako posłom, jego jednak zapleczu parlamentarnemu relacjonuje politykę unijną rządu?
Panie redaktorze, potwierdzę, że tak jak pan wskazał, to ja to potwierdzę, że faktycznie odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Solidarnej Polski i wtedy był niestety ten nieszczęśliwy wypadek, rakieta w Przewodowie, zostało przerwane to prezydium Solidarnej Polski. Natomiast w kolejności dalszej odbył się Zarząd Solidarnej Polski. To jest jednogłośne stanowisko Solidarnej Polski, że my uważamy, że pan prezes Jarosław Kaczyński został wprowadzony w błąd. Wcześniej pan premier Mateusz Morawiecki, który no jednak w naszej ocenie powinien być bardziej zdeterminowany, czy to chociażby do tych kamieni milowych, których jest już set tam, prawda, kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset, ponad 200 stron. No my to stanowisko podtrzymujemy i nie wycofujemy się z tego, dlatego że ci Polska znajduje się w trudnym położeniu i nie chodzi o to też, żeby się kłócić dla samego sporu wewnątrz koalicji, bo on już jest bardzo widoczny. Ja nie będę tutaj czarował naszych radiosłuchaczy.
Ale on jest na tyle widoczny, że Solidarna Polska widziałaby kogoś innego w fotelu premiera, jest w zapleczu politycznym koalicji rządzącej inna postać, która lepiej by się sprawdziła na miejscu premiera niż Mateusz Morawiecki.
Panie redaktorze, ja powiem w swoim imieniu, ale myślę, że to będzie zdanie wszystkich z Solidarnej Polski, że tu koledzy, koleżanki poparły mnie, że to uważam, że dużo lepszym premierem była pani premier Beata Szydło.
Powinna wrócić pani premier Szydło?
Ja bardzo bym tego chciał. Bardzo bym tego chciał. Natomiast jest coś takiego w polityce jak odpowiedzialność polityczna i tutaj niewątpliwie pan premier popełnił błędy i my o tym wyraźnie mówimy. Polityka to jest też kwestia widzenia skutków tego, co czynimy. I jeżeli my mówimy o wzroście tej składki członkowskiej, to rzeczywiście to będzie odczuwane po roku 2030. Kolejnemu pokoleniu jakby zostawiony będzie ten dorobek. Oczywiście ta Unia jeszcze nie wiadomo w jakim ona kształcie i czy w ogóle
będzie... A to w takim wypadku, skoro pan poseł i pewnie nie jest osamotniony w Solidarnej Polsce, chciałby, żeby na fotel premiera wróciła Beata Szydło, to byłaby oczekiwana zmiana w fotelu premiera, to może panie premier Mateusz Morawiecki w ogóle nie ma większości. Czy gdyby padło wotum nieufności ze strony opozycji, to wy byście głosowali za premierem, czy byście od głosu wstrzymali?
Pan no, oczywiście poseł. Bylibyśmy tutaj lojalni i głosowalibyśmy za premierem. No,
czyli premier ma większość, ma wasze poparcie.
Jaka alternatywa, no, panie redaktorze, jaka alternatywa po drugiej stronie? Ja sobie nie wyobrażam, żeby, nie wiem, pani poseł Klaudia Jachira była ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.
A czy wyobraża sobie pan poseł, że wspólną listę wyborczą będzie prowadził do wyborów premier Mateusz Morawiecki, czy powinno dojść do zmiany premiera w tym okresie przedwyborczym, że powinna pojawić się nowa energia w rządzie?
Panie redaktorze, wspólną listę zapewne będzie prowadził prezes Jarosław Kaczyński. Natomiast ja powiem tak, i to jest głos większości, myślę, że wszystkich w Solidarnej Polsce, i powtórzę to, no, że my uznawaliśmy jako bardziej sprawną na stanowisku na urzędzie prezesa Rady Ministrów panią premier Beatę Szydło, natomiast jesteśmy lojalnym koalicjantem, no przecież oczywistym jest no, takie postawione pytanie przez szanownego pana redaktora, gdyby taki wniosek stanął, czyli wotum dla pana premiera, to pan premier zyskałby tutaj nasze poparcie i to w sposób bezsporny o tym mówię. Natomiast zauważamy te błędy. Mówię o odpowiedzialności politycznej. Mówił o tym prezes Solidarnej Polski, minister Zbigniew Ziobro, i uważamy, że z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Wnioski polityczne. No, często jest tak, że w polityce popełnia się błędy. Nie widzi się tego, co może się wydarzyć w przyszłości. No, czas to wszystko weryfikuje. Jeżeli okazuje się, że nie miałem racji w sprawach fundamentalnych, a z tym mamy tutaj do czynienia, no to jest kwestia zastanowienia się nad tym, co dalej. I dlatego takie stanowisko Solidarnej Polski, tak jak mówię, przedstawione także i przyjęte przez 20 posłów Solidarnej Polski, bo taki zarząd się odbył, jeżeli chodzi o tą politykę też energetyczną, gdzie uważamy, że trzeba na twardo postępować z Unią Europejską i głównie jeżeli chodzi o kwestię związaną z warunkowością, z mechanizmem praworządności, z tym szantażem unijnym. Teraz 6 grudnia to bardzo ważne, panie redaktorze, będzie przecież Rada na Radzie Stanu, właśnie te 3 podatki. Tam niektórzy mówią, że nie mamy prawa weta, przecież mamy prawo weta, tylko Solidarna Polska jasno o tym mówi. My uważamy, że tam trzeba wetować te podatki, bo w tym momencie, jeżeli nawet nie dostaliśmy pieniędzy z KPO, czy strukturalnych środków, czy z tej perspektywy 7-letniej. Nawet nie dostaliśmy tak naprawdę środków na pomoc Ukrainie. No fajnie, że jesteśmy poklepywani po plecach za to, że pomagamy Ukrainie, ale czynimy to ze swoich środków. I zwyczajnie, jeżeli Komisja Europejska, urzędnicy nie chcą pomagać Polsce w zakresie niesienia pomocy Ukrainie przez Rzeczpospolitą Polską, to przekazując te środki nam pośrednio, to w istocie przekazują na rzecz pomocy dla ofiar wojny na Ukrainie, dla uchodźców wojennych, bo to przecież uchodźcy uchodzą przed wojną, a nie imigranci ekonomiczni, ci, którzy stali na granicy białorusko-polski. Ja głęboko ufam, że wypracujemy tutaj kompromis. Ten wstępny, o którym jakby, który na gorąco jest takim świeżym, to ten, który dotyczy powołania czy to komisji śledczej, czy komisji weryfikacyjnej. Arytmetyka jasno wskazuje, że to będzie komisja weryfikacyjna. I oczywiście ten wniosek też zyskał nasze poparcie. No trudno, żebyśmy byli przeciwko temu wnioskowi.
Czyli jak na razie, poza tymi pretensjami do premiera, koalicja nie jest zagrożona. Panie pośle, tu stawiamy kropkę. Mariusz Gosek, Solidarna Polska, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się radio słuchaczom. Dobrego wieczoru.
Do usłyszenia. Na zegara godzina 17:39. Teraz zagraja i zaśpiewa. Dziś mi znikł, była piosenka 2 ostatnich romantyków. Jest Karaś Rogucki. Słuchamy.